Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk dziś rozmawiać będziemy o odporności i roli, jaką w organizmie odgrywają limfocyty, a także jak można układ odpornościowy wykorzystywać do leczenia nawet najcięższych i przewlekłych chorób. A moim gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Trzonkowski, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Międzynarodowych Zespołów Badawczych Terapii Komórkowej, laureat tzw. Polskiego Nobla, nagrody dla wybitnych naukowców. Witam pana profesora w studiu. Dzień dobry. Czy kiedy układ odpornościowy działa dobrze, to organizm człowieka jest w stanie obronić się właściwie przed każdą chorobą?
Tak, jest to jeden z podstawowych warunków naszego dobrego samopoczucia. W momencie, w którym układ odpornościowy działa, zwykle nie chorujemy.
No właśnie, bo to jest tak czasami, że w jednej rodzinie zdarzają się osoby, które non-stop są chore, a obok krewni, którzy nie chorują. Te same geny, to same środowisko. Jak to jest tak naprawdę?
Generalnie raczej, że tak powiem, częste choroby są symptomem tego, że rzeczywiście w organizmie dzieje się coś poza układem odpornościowym. Układ odpornościowy jest takim układem, który daje nam znać, że dzieje się coś niedobrego. Jeżeli to jest jakaś tam pojedyncza infekcja, no to zwykle wynika to z tego, że złapaliśmy jakiegoś wirusa czy jakąś bakterię, natomiast jeżeli dzieje się to raz za razem, to zapewne należałoby się dokładniej przyjrzeć, czy poza tym układem odpornościowym nie rozwija się jakaś inna, bardziej poważna choroba.
A jest coś takiego, co ma znaczenie dla odporności? Na przykład kiedyś się mówiło, że trzeba się hartować, morsować na przykład.
Na pewno zdrowy tryb życia jako taki, czy zdrowy styl życia pomaga nam utrzymywać i taką ogólną kondycję, ale jakby w tej ogólnej kondycji także dobrą kondycję układu odpornościowego. A wiem, że to jest takie bardzo pojemne pojęcie, co to znaczy zdrowy styl życia, no ale generalnie mówimy o jakimś takim racjonalnym odżywianiu, o ruchu i to daje nam jakby poczucie pewnego zdrowia i wtedy ten układ odpornościowy też pracuje prawidłowo.
Czy układ odpornościowy może całkowicie przestać działać, chronić nas?
Tak się dzieje czasami w sytuacjach chorobowych. Znaczy zdarza się tak, że rodzą się dzieci z tak zwanymi ciężkimi, złożonymi niedoborami odporności, rodzą się bez odporności. Do niedawna to były dzieci, które zwykle umierały w ciągu pierwszego roku życia, ponieważ nie potrafiliśmy im pomóc. Od niedawna jest tak, że rzeczywiście od niedawna, no to jest kwestia tam ostatniej dekady, rzeczywiście takie dzieci są ratowane i przeżywają. To samo dzieje się na przykład po przeszczepie szpiku, kiedy w sposób taki farmakologiczny niszczymy układ odpornościowy, taki nowotworowy układ odpornościowy, żeby przeszczepić zdrowy szpik, ale wtedy ci pacjenci również muszą być bardzo mocno monitorowani, ponieważ no, brak opieki może się skończyć na przykład ciężką infekcją. Oni nie mają układu odpornościowego i umierają. A więc musimy ten układ odpornościowy mieć.
No właśnie, bo my nie żyjemy przecież na pustyni. Mamy do czynienia ciągle z różnymi bakteriami, wirusami. Czy to ma wpływ na to, jak działa nasz układ odpornościowy? Chcę przez to też zapytać, czy na przykład właśnie leki, różnego rodzaju leki wpływają na to, że on działa lepiej bądź gorzej?
Zdecydowanie tak. Nasz układ odpornościowy jest układem, który się edukuje. To znaczy, szczególnie w pierwszych latach życia, kontakt z różnego rodzaju bakteriami, wirusami czy tego typu substancjami powoduje, że układ odpornościowy uczy się rozpoznawać te bakterie i je niszczyć. No, tutaj na przykład bardzo ważną rolę odgrywają szczepienia. Podawanie szczepienia jakby pozwala przygotować układ odpornościowy na ewentualną prawdziwą bakterię i dzięki temu na te najpoważniejsze infekcje zwyczajnie nie chorujemy. Układ odpornościowy potrafi zapamiętać, jak wyglądają groźne bakterie, wirusy i je zwyczajnie eliminować.
Czyli wszyscy ci, którzy nie szczepią dzieci, popełniają błąd tak naprawdę?
Wszyscy ci, którzy nie szczepią dzieci, popełniają bardzo duży błąd zarówno wobec własnych dzieci, ale także wobec tych dzieci, które są szczepione, ponieważ no, idea szczepienia polega nie tylko na ochronie tego człowieka, który jest szczepiony, ale także tych wszystkich ludzi, którzy są dookoła i którzy na przykład z jakiegoś powodu są chorzy, gorzej sobie radzą i jeśli to nieszczepione dziecko zachoruje, to bardzo często może to spowodować, że no, ta choroba będzie się rozprzestrzeniała właśnie na te, nazwijmy to, słabsze jednostki, które z jakiegoś powodu ten kłód odpornościowy mają uszkodzone.
Panie profesorze, a skoro jesteśmy już przy dzieciach, to wielu rodziców, kiedy rodzi się dziecko, zaczyna pucować mieszkanie, psikać wszystko, co się da odkażaczami. Czy to jest błąd, jeśli chodzi o tą odporność później u dzieci?
Znaczy, troska o dzieci to nie jest błąd oczywiście, natomiast generalnie to jest takie...
Ale zamiatamy z ich otoczenia wszelkiego rodzaju drobne ustroje.
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ rzeczywiście znaczy, istnieje tak zwana koncepcja higieny, która mówi o tym, że to, że zaczynamy chorować, czy w takich rozwiniętych społeczeństwach jest więcej alergii, więcej chorób autoimmunologicznych, wynika z tego, że żyjemy w takim sterylnym środowisku. Tylko to sterylne środowisko oznacza nie bardzo dobrze wyczyszczony pokój dziecka, a raczej oznacza to, że na przykład całe pożywienie, które możemy kupić, to jest pożywienie, które jest pożywieniem, w cudzysłowie mówiąc, sterylizowanym czy pasteryzowanym. Ona nie zawiera tam jakichś tam naturalnych
żywych kultur bakterii,
Etc., dokładnie. Ale jednocześnie w tym sterylizowanym środowisku mamy do czynienia, czy sterylnym środowisku mamy do czynienia z mnóstwem sztucznych substancji, które nas otaczają. Czyli no, gdybyśmy na przykład popatrzyli w tym studio, to rzeczywiście trudno tutaj znaleźć coś bardzo naturalnego. Jeśli wyjdziemy na ulicę, to takim bardzo groźnym elementem tego naszego naturalnego środowiska wielkomiejskiego są na przykład spaliny samochodów, które powodują to wszystko razem, czyli z jednej strony taka eliminacja tych naturalnych substancji, z którymi spotykaliśmy się w toku ewolucji przez setki i tysiące lat, a z drugiej strony mnóstwo nowych substancji, których ten układ odpornościowy, czy nasi dziadowie w życiu nie widzieli, powoduje, że układ odpornościowy zaczyna wariować, zaczyna mieć problem z rozpoznaniem tego, co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne.
No właśnie, czy on nam daje jakieś sygnały? Możemy poznać, że coś tam się dzieje?
No bardzo późno niestety. Znaczy, największa grupa chorób, która rozwija się w wyniku tego właśnie sterylnego środowiska, to są alergie. Czy nadwrażliwości, mówiąc troszkę szerzej, bo to nie są tylko alergie. No i tymi symptomami, no to są właśnie symptomy alergii. Niestety tak się dzieje, że środowisko wielkomiejskie, to jest środowisko, które sprzyja rozwojowi chorób alergicznych i my niestety powtarzamy taką historię, która się zdarzyła w 20-30 latach w Stanach Zjednoczonych, w 60 latach na zachodzie Europy, a teraz w naszej części Europy. Znaczy w wyniku tego rozwoju cywilizacyjnego i takiej poprawy warunków środowiska niestety troszkę płacimy za to, no właśnie, rozwojem chorób autoimmunologicznych czy chorób alergicznych. A kilka tygodni temu ukazało się w Wielkiej Brytanii badanie, że również rozrosty hematologiczne, nowotwory u dzieci, przynajmniej część tych nowotworów, również może być kojarzona z tymi właśnie z tym takim sterylnym środowiskiem, właśnie z tą koncepcją higieny.
A które organy człowieka są tak właściwie kluczowe dla działania układu odpornościowego? Pytam o to, o co powinniśmy tak najbardziej dbać?
Czy my możemy dbać? Znaczy, no to jest coś, co, że tak powiem, dobry stwórca dał każdemu z nas. Układ odpornościowy działa w dużej mierze w ramach tak zwanego układu chłonnego. Ten układ chłonny, no to są, bez takiego akademickiego wykładu, limfocyty rozwijają się w grasicy i w szpiku kostnym, natomiast potem wędrują sobie po całym naszym ciele. To, co widać, to są przede wszystkim węzły chłonne. Natomiast właściwie w każdej części naszego organizmu mamy ten nasz układ odpornościowy w jakiś tam sposób rozmieszczony i właściwie wszędzie możemy się z tym komórkami tego układu odpornościowego spotkać, ponieważ one no, pilnują tego, żeby nic nam się nie stało.
SMS-y z pytaniami do naszego gościa, profesora Piotra Trzonkowskiego, immunologa, można przesyłać na numer 603-06-0606. Czekamy na Państwa pytania. Panie profesorze, nam laikom to się może wydawać, że jest źle, kiedy układ odpornościowy jest taki leniwy, właśnie nie za bardzo reaguje, my chorujemy. Ale sytuacja może być też odwrotna. On jest bardzo mocno pobudzony z jakiegoś tam powodu, ciągle walczy. To też chyba nie jest dobrze.
Generalnie najlepiej jest, jak zwykle i w każdej dziedzinie życia, najlepszy jest umiar i ani zbyt niska odporność, ani zbyt aktywny układ odpornościowy nie jest dobry. No, przykładem tej takiej zbyt dużej aktywności układu odpornościowego są na przykład choroby autoimmunologiczne. Cukrzyca typu pierwszego, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne, normalne zapalenie stawów wynikają z tego, że układ odpornościowy reaguje w taki sposób opaczny. On nie powinien działać, powiedzmy, w cukrzycy typu pierwszego, nie powinien rozwijać zapalenia w trzustce, a jednak z jakiegoś powodu to atakuje
własne tkanki.
Rozpoznaje je w sposób taki opaczny, mylny, jako coś obcego i zaczyna je niszczyć. No, w momencie, w którym jakby zniszczy określoną część tego własnego narządu, pojawiają się objawy choroby. Jeśli to jest trzustka, to jest to cukrzyca. Jeśli to jest centralny układ nerwowy, mózg, to jest stwardnienie rozsiane. Jeśli to są stawy, to jest reumatoidalne zapalenie stawu.
Da się jakoś nad tym zapanować, nad tą taką autodestrukcją, własnym niszczeniem tkanek?
Oczywiście medycyna ma bardzo dużo leków, mniej lub bardziej skutecznych, coraz bardziej skutecznych. To jest bardzo dobra informacja, że rzeczywiście postęp powoduje, że mamy coraz bardziej skuteczne leki, które powodują, że jesteśmy w stanie zapanować nad tą autodestrukcją. Mniej lub bardziej.
Ale my jesteśmy chyba w stanie w tej chwili leczyć te skutki takie, prawda? Czyli na przykład, jak zaatakowana jest tarczyca, to dostarczamy dodatkowe hormony. Jak trzustka, to też insulina. Mm-hmm. A samo wykluczenie jakby tej destrukcji jest możliwe?
Problemem jest też troszkę już rozwiązywalnym, jest diagnostyka. Nasz organizm jest organizmem, który doskonale kompensuje braki i dopiero kiedy już naprawdę ten konkretny narząd jest bardzo mocno zniszczony, pojawiają się pierwsze objawy, a więc no proszę sobie wyobrazić, że cukrzyca pojawia się w momencie, w którym nie ma już 80% tych komórek, które produkują tą insulinę, a więc my bardzo późno, lekarze bardzo późno wyłapują tych pacjentów, ponieważ no tych objawów nie ma. Coraz więcej wiemy o tych wcześniejszych fazach choroby i coraz częściej, mówiąc w cudzysłowie, wyłapujemy tych pacjentów właśnie na tych wczesnych etapach, kiedy choroba się zaczyna, a jeszcze nie ma objawów. I wtedy próbujemy leczyć. Mamy mnóstwo leków, tak zwanych leków immunosupresyjnych, które hamują to nadmierne działanie układu odpornościowego, dzięki czemu potrafimy taką chorobę zatrzymać, a przynajmniej zwolnić jej przebieg.
Panie profesorze, mamy tutaj pierwsze pytanie od naszych słuchaczy. Mama Basi, dziewczynki 8-letniej, pyta o twardzinę układową. Mhm. Pisze tutaj nam w SMS-ie, że miesiąc temu zaczęło być dziecko leczone. Czy ścisła dieta, jaka to ewentualnie dieta może wspomóc leczenie?
Twardzina jest taką chorobą, która z jednej strony jest oczywiście wynikiem nadaktywności układu odpornościowego, natomiast jej efekty wynikają z tego, że jak układ odpornościowy działa, to powoduje włóknienie. W dużej mierze dotyczy to skóry, ale także narządów wewnętrznych. I no właśnie te objawy pojawiają się w momencie, kiedy to włóknienie no, zaczyna dokuczać pacjentowi. Jeśli chodzi o leki, tak historycznie, znaczy, oczywiście, że tak powiem, to leczenie tutaj takim no, wiodącą specjalizacją, która zajmuje się twardziną, jest dermatologia. Z punktu widzenia diety jednym z takich, znaczy to jest bardzo szczególna sytuacja, takim lekiem, który jest tworzony jakby z naturalnych substancji, to jest na przykład awokado, które jest takim substancją, która zmniejsza włóknienie właśnie. Natomiast generalnie no, leki I rzeczywiście ścisła kontrola dermatologiczna to jest to, co trzeba robić. Natomiast na pewno nie poprzestać na awokado. To jest coś, co można zrobić. Znaczy ja to mówię jako pewną taką ciekawostkę, że rzeczywiście te substancje aktywne w tym owocu mogą mieć taką aktywność, natomiast generalnie na pewno trzeba stosować się do zaleceń lekarza. I zawsze, proszę Państwa, to generalnie chyba jest historia dotycząca każdej choroby. Proszę pamiętać o tym, że oprócz tych naturalnych sposobów zawsze trzeba brać leki.
I kolejny pyta, nie od naszej słuchaczki. Moja córka łapie infekcję migdałków głównie zimą. Czy to coś oznacza, że na przykład układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo? Chorujemy głównie
tak,
zimą, prawda?
Pewnie trzeba by było, znaczy ja rozumiem, że to jest pewnie dziecko w sytuacji, w której ta angina się rozwija. No pewnie trzeba by było zobaczyć, jaka to jest bakteria, czy to jest cały czas ta sama bakteria, jak wyglądają te migdałki. Tu Jeśli chodzi o same migdałki, to też jest to historia, że troszkę takimi falami to przebiega. Laryngolodzy najpierw, znaczy gdzieś tam przez lata zalecali, żeby te przerośnięte migdałki usuwać z różnych powodów oczywiście. Natomiast generalnie no, pewnie mamy troszkę za mało informacji, żeby doradzić. Jeśli to, że tak cofa się po antybiotykoterapii, to pewnie nie jest to bardzo groźne.
To wróćmy w takim razie do rozmowy o odporności. Co jest w organizmie człowieka, odgrywa taką kluczową rolę dla właśnie odporności? Czego brak, kiedy jesteśmy mało odporni?
Przyczyny zmniejszonej odporności są bardzo różne. One mogą wynikać na przykład ze stylu życia. Takim częstym, zaniedbywaną przyczyną niedoborów odporności jest na przykład niedożywienie. Wynikające, znaczy no, współcześnie bardzo rzadko mówimy o takim tym dużym niedożywieniu wynikającym, nie wiem, z braku białka. Badania...
Ale brak jakichś składników.
Brak składników, tak.
Mówimy,
znaczy to może być po prostu niedobór taki kaloryczny.
No właśnie.
To są
I tutaj, że tak powiem, trochę wejdę panu w słowo, bo wiele osób pewnie się zastanawia, a co ja mógłbym brać? Czy na przykład witaminkę C, o której się dużo mówi, że wpływa na odporność, albo jakieś inne witaminy, tudzież suplementy, rzeczywiście pomogą, jak będziemy dużo ich spożywać?
Ta witamina C jest, że tak powiem, taką rzeczą, o której, to przyjmowanie witaminy C jest związane tak naprawdę z Linusem Paulingiem. To był, czyli był laureat Nagrody Nobla, który łykał bardzo dużo tej witaminy C. I od tego wzięła się historia, że skoro on łykał, to znaczy, że wiedział, co robi, dokładnie. I ludzie zaczęli rzeczywiście tą witaminę przyjmować. Witamina C jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, a więc my jej nie akumulujemy. Więc jeżeli jej więcej będziemy łykać, to po prostu będziemy więcej jej wydalać, głównie z moczem. No, może wcześniej dostaniemy kamieni nerkowych. Oczywiście, jeżeli jest niedobór, to jest problem. Natomiast współcześnie raczej w diecie dostarczamy jej tyle, ile trzeba. I to nie jest coś, co bardzo zwiększa aktywność układu odpornościowego.
Coś, co zwiększa?
Są substancje, które mają takie właściwości, powiedzmy w takim naszym naturalnym środowisku, no to, że taką ciekawostką jest na przykład melatonina. To jest hormon, który jest naturalnie wydzielany przez naszą szyszynkę. Okazuje się, że ona ma właściwości immunostymulujące. Melatonina, państwo pewnie znacie ją z tego, że reguluje rytm snu i czuwania. Jest czymś takim, co pomaga nam na przykład przy jetlagu, ale oprócz tego bardzo mocno stymuluje aktywność układu odpornościowego. W tym takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bardzo ciekawe jest to, że to nie jest lek, tylko suplement diety, ponieważ ona występuje w wielu substancjach naturalnych. Jeśli ktoś lubi zjeść rano owsiankę, to przy okazji je bardzo dużo melatoniny, ponieważ ona również występuje no właśnie w zbożach.
I można sobie, że tak powiem, suplementować ją, tak? Żeby w okresach takiego wzmożonego, gdzie częściej się choruje, tą odporność łapać.
Znaczy mówi się o melatoninie, mówi się jako o takim hormonie, który na przykład powinny przyjmować osoby starsze. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego one nie mają tej swojej melatoniny, mają zwykle problemy z utrzymaniem tego rytmu snu i czuwania, a z drugiej strony również mają kłopoty z odpornością. I to jest taki no, naturalny sposób, który można byłoby polecić, domowy sposób zwiększenia odporności.
Panie profesorze, czy my tu cały czas mówimy o immunologii?
Tak,
cały czas nie odpływamy z tego tematu, bo się właśnie zaczęłam zastanawiać, czy immunologię, jej możliwości można wykorzystywać w wyłapywaniu właśnie różnych chorób, w opracowywaniu testów. I na ile to jest, że tak powiem, w tej chwili możliwe? Na ile nauka jest, że tak powiem, zaawansowana w tych sprawach?
Proszę sobie wyobrazić, immunologia, czy generalnie układ odpornościowy jest układem, który jest zaangażowany tak naprawdę w działanie każdego innego układu? I zwykle na jakimś etapie właściwie każdej choroby mamy do czynienia albo ze zbyt dużą aktywnością tego układu odpornościowego, albo ze zbyt małą jego aktywnością. Dlatego tak sobie, że tak powiem, pływamy również po innych specjalnościach, no ponieważ takie jest piękno immunologii. I rzeczywiście no, z tego to wynika. Jeśli mówimy o o takim, o układzie odpornościowym, on naprawdę jest zaangażowany no, we wszystko, co się w tym naszym organizmie
dzieje. I możemy przetestować, tak? Możemy też dzięki immunologii przetestować wiele chorób, czy one istnieją i są w naszym organizmie.
Proszę sobie wyobrazić, że większość właściwie współczesnych testów laboratoryjnych związanych z takich testów, które wykonywane są w różnego rodzaju chorobach, to są testy oparte o tak zwane przeciwciała monoklonalne, czyli no nic innego jak produkt układu odpornościowego, który zaprzęgliśmy do diagnostyki. My bardzo często używamy testów, które są właśnie z wykorzystaniem tych przeciwciał monoklonalnych po to, żeby zdiagnozować, czy na przykład chorujemy no właśnie na cukrzycę, czy chorujemy na chorobę Hashimoto, czy chorujemy na mnóstwo innych chorób, również choroby nowotworowe. Te wszystkie testy w jakiś tam sposób dotykają układu odpornościowego, bo wykorzystują przeciwciała.
Profesor doktor habilitowany Piotr Trzonkowski, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Po przerwie wracamy do rozmowy o odporności. Będziemy między innymi rozmawiać, na czym polega leczenie immunologiczne i co można dzięki niemu właśnie leczyć.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Andrzej Dubas za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Witam Państwa w audycji medycznej Radia Gdańsk, której gościem jest dzisiaj profesor doktor habilitowany Piotr Trzonkowski, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, rozmawiamy o odporności i trudno nie zapytać o limfocyty przy odporności, bo każdy, kto się trochę tym interesuje, no, wie, że coś takiego jest, ale za co one tak naprawdę odpowiadają?
Limfocyty jest to zasadniczy składnik tak zwanej odporności nabytej. Są to komórki, które albo same potrafią egzekwować odporność czy niszczyć bakterie i komórki nowotworowe, albo produkują przeciwciała i te przeciwciała właśnie niszczą czy to bakterie, czy komórki nowotworowe.
Mamy różne rodzaje limfocytów.
Mamy różne rodzaje. Jest to tak naprawdę, gdybyśmy bardzo obrazowo o tym powiedzieli, to jest taka armia. Większość tej armii to są właśnie żołnierze, którzy walczą z infekcjami, z nowotworami. W tej armii są również żandarmi, którymi ja na przykład się zajmuję, limfocyty regulatorowe, które pilnują, żeby ta armia walczyła no właśnie z infekcjami i z nowotworami, natomiast nie niszczyła naszych własnych tkanek, czyli nie wywoływała tych chorób, o których mówiliśmy przed przerwą, chorób autoimmunologicznych, nadwrażliwości.
No właśnie, każdy z nas, jak zrobi sobie morfologię krwi, to ma tam oznaczoną liczbę limfocytów, poziom limfocytów i teraz od tego poziomu bardzo wiele zależy. Jeśli jest za niski, to źle, a jak za wysoki, też źle, prawda?
Generalnie tak. Znaczy, no, to wracamy jakby znowu do tego umiaru. No, czy limfopenia, czyli zbyt niski poziom limfocytów, jest no, groźny ze względu na to, że oznacza, że rzeczywiście nie jesteśmy chronieni, tak? Czyli ten nasz układ odpornościowy z różnych powodów znowu może nas nie chronić. Limfocytoza z kolei oznacza, że prawdopodobnie coś się dzieje. Limfocytoza, czyli zbyt duży poziom limfocytów. Zwykle limfocytoza oznacza, że no po prostu trwa infekcja. Limfocyty dzielą się po to, żeby było ich więcej, po to, żeby skutecznie walczyć z infekcją, żeby tę infekcję opanować, wyeliminować bakterie czy tam wirusy, które nas zaatakowały.
Chciałam z panem porozmawiać o limfocytach T, czy też szerzej nazywanych TREK, o tych żandarmach, o których pan powiedział, którymi pan się zajmuje. Na czym polega tak naprawdę ich rola?
No to jest właśnie taka żandarmeria, czyli komórki, które pilnują, ażeby układ odpornościowy walczył z infekcjami, natomiast nie w tym samym czasie nie rozpoznawał własnych tkanek i nie niszczył tych własnych tkanek, czyli na przykład, żeby nie dochodziło do tejże cukrzycy, czy tego stwardnienia rozsianego.
Czyli właściwie można powiedzieć, że to są kluczowe limfocyty takie, które są bardzo ważne.
Niewątpliwie tak, one są ważne dla naszego zdrowia. Jest ich, one zostały poznane stosunkowo niedawno. To jest historia, która ma mniej więcej 20 lat, bo 20 lat temu zostały po raz pierwszy opisane. Jest ich bardzo mało w naszym organizmie, pewnie dlatego zostały opisane tak późno. Ciągle właściwie nie wiemy wszystkiego na temat ich działania. Natomiast to, co ciekawe, mimo że jest ich mało, one stanowią nie więcej niż 1% wszystkich limfocytów w naszym organizmie, to okazuje się, że jest coraz więcej subpopulacji, które odpowiadają za zupełnie różne historie. Są takie, które są tylko w skórze, są takie, które są tylko w jelicie, są takie, które są tylko na granicy centralnego układu nerwowego i krwi, więc jest ich bardzo, bardzo dużo, bardzo ciekawe.
Co się dzieje, jak się dochodzi do zahamowania ich procesu wytwarzania? I tych limfocytów mamy mało, albo wcale. Może tak być?
Jest to coś, co dzieje się właściwie, jest to jeden z cięższych problemów immunologicznych. Jest to tak zwany zespół IPEX, zespół, w którym tych limfocytów po prostu nie ma. Takie dziecko, bo zwykle objawy choroby rozwijają się u dziecka, zaczyna rozwijać mnogie choroby autoimmunologiczne, czyli nie choruje tylko na cukrzycę, czy tylko na przykład niespecyficzne zapalenie jelit, tylko choruje na kilka tych chorób. Więc bardzo często jest tak, że raz za razem pojawia się kolejna ciężka choroba i już u takiego małego dziecka, no ten stan jest ciężki, wymagający rzeczywiście leczenia łącznie z przeszczepem szpiku, czyli zastąpieniem tego niewydolnego układu odpornościowego prawidłowym.
A jeśli jesteśmy dorośli, to może dojść do takiej sytuacji, że w związku z wiekiem, jakimiś chorobami, przyjmowaniem leków albo innymi działaniami jakimiś zewnętrznymi, nie wiem, naświetlaniem chociażby się, promieniowaniem rentgenowskim, jesteśmy w stanie sobie zniszczyć te limfocyty i będziemy ich mieć mniej albo wcale też?
To jest ciekawa sytuacja, ponieważ z wiekiem akurat te limfocyty się akumulują. To znaczy im jesteśmy starsi, tym i mamy więcej tych komórek i to jest sytuacja, która czasami bywa dla nas niekorzystna, bo to na przykład, że starsi ludzie częściej chorują na infekcje, prawdopodobnie jest związane z tym, że mają tych komórek więcej. Proszę sobie wyobrazić, że w naszych badaniach już ponad 10 lat temu myśmy zauważyli, że ludzie starsi nie odpowiadają na szczepienia. Wynika z tego, że mają bardzo dużo komórek regulatorowych właśnie.
Czyli chce pan powiedzieć, że za mała liczba powoduje różnego rodzaju choroby, ale za dużo też nie jest dobrze.
Tak, znowu wracamy do tej właściwej proporcji. Jeśli jest ich za mało, to wtedy całość naszego układu odpornościowego jest zbyt aktywna i dochodzi do chorób autoimmunologicznych. Jeśli jest ich za dużo, to z kolei nasz układ odpornościowy jest w pewien sposób upośledzony. Zaczynamy chorować na właśnie, czy dłuższe są infekcje, czy cięższe są infekcje. Również uważa się, że choroby nowotworowe i tu znowu bardzo ważne, nie powstawanie, ale promocja, czyli szybszy rozsiew choroby nowotworowej
ma związek,
ma związek właśnie z dużą ilością tych komórek regulatorowych, co zresztą zostało zastosowane już w terapii.
Bo właśnie pan profesor ze swoim zespołem opracował metodę leczenia polegającą na podawaniu leków pacjentom, które zawierają te limfocyty TREG wyodrębnione i tutaj, co ciekawe, pan przetestował to właściwie na sobie, można powiedzieć. Co pan chciał w ten sposób sprawdzić?
To był moment, w którym my bez takiej fałszywej skromności byliśmy pierwsi, którzy zastosowali te komórki. I zanim zastosowaliśmy je u pacjenta, chcieliśmy być pewni, że no po prostu jest to preparat, który jest bezpieczny, którym nie zrobimy pacjentowi krzywdy. Dlatego no w pewien taki naturalny sposób byłem ochotnikiem, który wstrzyknął sobie ten preparat jako pierwszy, żeby zobaczyć, czy
no i
niczego
działa,
sobie
chyba,
nie
bo
zrobię.
Siedzi pan tutaj z nami dzisiaj w studio.
Bardzo dziękuję, czuję się dobrze.
Panie profesorze, te badania trwały kilka lat. Powstał lek, który zawiera miliony tych limfocytów.
Tak.
Jak go stosujecie? Komu się go w tej chwili podaje i czy rzeczywiście to działa?
Historia tego leku jest taka, że zaczęliśmy to stosować u pacjentów w tak zwanej chorobie przeszczep przeciwgospodarzowi po przeszczepie szpiku. Część pacjentów po przeszczepie szpiku to są pacjenci, którzy rozwijają tą chorobę. To jest bardzo ciężka choroba, taka w cudzysłowie autoimmunologiczna. Przeszczepiony szpik zaczyna atakować ten organizm tego pacjenta i zaczyna go niszczyć. Jednym z powodów jest właśnie zbyt mała ilość przeszczepionych komórek regulatorowych, więc to, co myśmy robili, to doszczepialiśmy jakby te komórki regulatorowe, żeby zredukować objawy tej choroby przeszczep przeciwgospodarzowi. Natomiast no...
To się robiło w przypadku, kiedy ta choroba wystąpiła.
Tak, kiedy ta choroba
nie
wystąpiła.
Nie profilaktycznie.
Współcześnie robi się to w ten sposób, że robi się już profilaktycznie. To znaczy nasi następcy, którzy również hematolodzy z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych, zaczęli robić to już profilaktycznie, no ale no musiał musiał być ten ktoś pierwszy, kto to rozpoczął i w tej chwili próbuje się to robić już raczej profilaktycznie w tejże chorobie.
Ale też w innych, prawda?
Tak, natomiast myśmy, znaczy nasze zainteresowania troszkę się przeniosły na choroby autoimmunologiczne, głównie właśnie na tą cukrzycę typu pierwszego, o której mówimy, a ze względu na to, że w dużej mierze po pierwsze myśmy mieli taki profil badań, że tą cukrzycę typu pierwszego badaliśmy, a po drugie jest to, proszę Państwa, choroba, która staje się taką epidemią. Jest to jedna z tych chorób, która ilość przypadków zwiększa się właśnie z tym rozwojem cywilizacyjnym i w Polsce niestety jakby jesteśmy w Europie krajem, w którym jest najwyższa dynamika przyrostu zachorowań. Mniej więcej co 10 lat podwaja się ilość dzieci, które zaczynają chorować na tę chorobę, czyli jest to tak naprawdę taki rozwój, no można powiedzieć, no eksponencjalny, bardzo szybki.
To słuchacze może znają ten lek pod nazwą szczepionka przeciwko cukrzycy, bo tak to powszechnie jest używana ta nazwa, a to nie jest szczepionka, to jest po prostu lek.
Tak. To jest lek, to jest lek komórkowy, komórki, które my izolujemy od pacjenta, namnażamy je i wstrzykujemy zwrotnie po to, żeby tą chorobę cukrzycę właśnie typu pierwszego zatrzymać, czy zwolnić jej przebieg.
I jakie to daje efekty?
Efekty na dzisiaj my jesteśmy, wynika to troszkę jakby z sekwencji badań nad lekiem. My jesteśmy w tej chwili, kończymy drugą fazę badań klinicznych. Wiemy, że jest to po pierwsze preparat bezpieczny, znaczy preparat, który nie wywołuje wielu efektów ubocznych. Po drugie wiemy, że jest to preparat, który zwalnia przebieg cukrzycy, to znaczy ci pacjenci znacznie później wchodzą na taką pełną dawkę insuliny i mamy już teraz takie nawet 5-letnie obserwacje, że nawet po 5 latach nadal oni wydzielają swoją własną insulinę. To jest niezwykle ważne w przebiegu tej choroby, ponieważ to wydzielanie własnej insuliny, my wiemy, że ono chroni przed powikłaniami, a w cukrzycy najważniejszym, czy największym problemem są, współcześnie są właśnie te długoletnie powikłania, czy powikłania, które rozwijają się po wielu latach, typu uszkodzenie wzroku, uszkodzenie nerek, uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego, a więc to ma duże znaczenie.
Czy jest możliwość, by w każdej chwili teraz dziecko, które ma cukrzycę typu pierwszego, mogło przystąpić do tego projektu?
W tej chwili myśmy zakończyli drugą rekrutację do drugiej fazy badań klinicznych. Obserwujemy w tej chwili tych pacjentów. Niestety od kilku miesięcy nie mamy swojego laboratorium. Pilnie poszukujemy, czy próbujemy stworzyć takie laboratorium. Miejmy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy uruchomimy laboratorium, w którym znowu tych pacjentów będziemy mogli przyjmować i rzeczywiście wtedy będziemy mogli tych pacjentów jakby znowu rekrutować. Myślę, że to będzie już to trzecia faza badań, po której to będzie zarejestrowany lek, który będziemy mogli oferować po prostu jako leczenie rutynowe dla każdego pacjenta, który się do tego kwalifikuje.
Rozumiem, że teraz to są badania naukowe, ale jak będzie wyglądało to właśnie później? Czy to będzie bardzo drogie leczenie? Bo te wszystkie biotechnologiczne sprawy immunologiczne to są drogie rzeczy.
To jest leczenie drogie i tanie. Biorąc pod uwagę ceny innych leków komórkowych, to jest leczenie tanie. Natomiast tak patrząc bezwzględnie, to jest nadal leczenie drogie. Jedna dawka preparatu kosztuje powyżej 100 tysięcy złotych. Bardzo mocno staramy się, ażeby to było refundowane w jakiś sposób, żeby pacjent nie musiał za to płacić. No i próbujemy również zmniejszyć koszty wytwarzania takiego preparatu. Bardzo chcielibyśmy, współcześnie trwają, mamy taki program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym chcielibyśmy zredukować koszty takiego leczenia.
Mm-hmm. Przeczytam może panu jeszcze kilka pytań od słuchaczy. Pisze do nas 15-letnia Zuzia. Czy można się wyleczyć z hiperinsulinizmu? Czy to choroba, to też wina układu odpornościowego?
Ja nie jestem diabetologiem, immunologiem. Znaczy, jeśli chodzi o hiperinsulinizm, to zależy, z czego on wynika. No bo hiperinsulinizm jako taki, to znaczy, oznacza, że u tej pacjentki jest zbyt wysoki poziom insuliny. Jeśli to jest wrodzona historia, to jest to związane z defektem genetycznym. Gdańsk jest bardzo dobrym miejscem do leczenia tego, to znaczy nasza klinika diabetologii dziecięcej, pani profesor Myśliwiec jest takim ośrodkiem referencyjnym, więc polecam konsultacje.
Z rodzicami.
Z rodzicami oczywiście. Jeśli to jest to schorzenie, natomiast to jest zwykle, ten typ genetycznie warunkowanego hiperinsulinizmu, on się, znaczy, pojawia się bardzo szybko, pojawia się tuż po urodzeniu, więc znaczy pewnie musiałbym troszkę więcej wiedzieć. Hiperinsulinizm występuje też bardzo, znaczy na początku cukrzycy typu drugiego, kiedy nasze tkanki zaczynają być oporne na insulinę i zaczynamy w związku z tym tę insulinę więcej produkować, więc pewnie musiałbym więcej wiedzieć na temat tego, o co, znaczy na czym polega ten typ u tej pacjentki.
Tak. Tutaj ktoś ze słuchaczy pyta, czy podwyższony poziom limfocytów i niski poziom neutrocytów przez bardzo długi czas może mieć związek z chorobami autoimmunologicznymi? Między innymi pyta tu o chorobę Hashimoto. I czy powinna być konsultacja z jakimś innym specjalistą niż endokrynolog?
Endokrynolog, jeśli chodzi o chorobę Hashimoto, jest najwłaściwszym adresem, że tak powiem. Diagnostyka tutaj, jeśli chodzi o immunologię, to jest to znaczenie swoistych przeciwciał, tam są dwa rodzaje tych przeciwciał, przeciwtarczycy, które jakby wskazują na to, że rzeczywiście jest to tło autoimmunologiczne, więc polecałbym, ale zapewne jeśli to już padło, nazwa Hashimoto, to znaczy, że ta diagnostyka była wykonana. Tak, jest to choroba autoimmunologiczna wynikająca z tego, że przeciwciała z kolei, czyli nie komórki, tylko przeciwciała niszczą naszą tarczycę.
I pytanie jeszcze od słuchacza, który pyta o stan zdrowia swojej żony. Pisze pan tak, że żona wzięła łącznie od lutego, czyli w ciągu kilku miesięcy, 9 różnych serii antybiotyków i na niewiele to się zdało. Zaczęło się od choroby zatok, kaszlu, zainfekowanych oskrzeli i ogólnego osłabienia. Wszystko niemal razem. Diagnostyka nie przyniosła na razie odpowiedzi, co się dzieje. Ma mieć żona naszego słuchacza bronchoskopię. Czy można uchwycić się jeszcze czegoś, by znaleźć przyczynę tego stanu?
No tak jak pani redaktor przeczytała, znaczy dotyczy to układu oddechowego, więc pewnie ta pogłębiona diagnostyka łącznie z bronchoskopią może dać odpowiedź na to, co tam się dzieje, ponieważ ta infekcja rzeczywiście może być obrazem czegoś bardziej poważnego w drogach oddechowych.
I mamy sporo pytań od słuchaczy, które się powtarzają, ale tu jest takie ciekawe pytanie, czy przyczyna objawów, jakie u mnie występują, to znaczy skóra jak z plasteliny w różnych częściach ciała, na czole, między powieką, a brwiami, na szyi, na łokciach, może także brak snu i stres w dłuższym okresie czasu, to może być jakieś, czy to mogą być objawy spadku odporności?
Nie potrafię powiedzieć, musiałbym pewnie zobaczyć pacjenta.
No widzi pan, panie Jerzy, bo pan Jerzy do nas napisał, niestety nie potrafimy odpowiedzieć, trzeba pójść do lekarza i się pokazać.
Zdecydowanie polecam kontakt, tak.
Dokładnie. Wróćmy w takim razie do limfocytów TREK, bo one są testowane przez pana zespół także w przypadku innych schorzeń, nie tylko cukrzycy, bo rozmawialiśmy o cukrzycy typu pierwszego, ale jakie te inne choroby, gdzie ewentualnie można byłoby zastosować taką terapię?
Czy od tego naszego pierwszego badania w tym, potem przy szczepie szpiku i potem w badaniach w cukrzycy, myśmy, takim naszym najnowszym badaniem jest badanie w stwardnieniu rozsianym. To jest badanie pierwszej fazy, czyli badanie bezpieczeństwa. Testujemy, czy ten preparat jest w tym schorzeniu bezpieczny i
a jakie
czy
są
ma
nadzieje
efekty
właśnie? Co on ma zrobić?
Ma zmniejszyć ilość, obiektywnie zmniejszyć ilość rzutów, natomiast to, czego pacjent nie czuje, a to przede wszystkim na co my patrzymy, to wykonujemy u tych pacjentów badania, skany centralnego układu nerwowego i patrzymy, jak rozwija się ta choroba rzeczywiście w tym centralnym układzie nerwowym. I tego, znaczy z punktu widzenia skuteczności, to jest rzeczywiście dla nas historia najbardziej ważna. Robimy to przy pomocy rezonansu magnetycznego, więc jest to bardzo dokładne obrazowanie tej choroby. Tu nasi radiolodzy, ukłon i neurolodzy, którzy są w tym rzeczywiście mistrzami, więc miejmy nadzieję. Badanie w tej chwili też rekrutacja jest zamknięta, ci pacjenci są w obserwacji, więc miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy mogli pokazać pierwsze wyniki. Natomiast na świecie w tej chwili toczy się około 50 różnych badań z tymi komórkami, głównie po przeszczepach narządowych, po przeszczepie nerki, po przeszczepie wątroby, w chorobach autoimmunologicznych właśnie, po przeszczepie szpiku, ale także w takich, no, zdawałoby się egzotycznych, jak dla immunologii, chorobach typu na przykład miastenia czy jakieś takie choroby degeneracyjne. Okazuje się, proszę Państwa, że te limfocyty regulatorowe biorą na przykład udział bardzo mocno w regeneracji, czyli ich wysoki poziom został opisany jako efekt pozytywny na przykład po udarze mózgu czy po zawale mięśnia sercowego. To oczywiście nie polecam leczenia zawału i udaru komórkami regulatorowymi, natomiast jest to rzeczywiście bardzo ciekawe, że one też biorą udział w takich dla immunologii mimo wszystko egzotycznych chorobach.
Czyli to wszystko jest przed nami. Nauka idzie do przodu, badania trwają i być może za jakiś czas okaże się, że immunoterapię i te limfocyty można wykorzystywać w szeregu leczenia, w szeregu chorób.
Immunoterapia jest wykorzystywana w szeregu chorób. My rozmawiamy o komórkach regulatorowych, które są taką jedną z działek leczenia przy pomocy układu odpornościowego. Współcześnie takim hitem, jeśli chodzi o medycynę, jest immunoterapia w onkologii. My używamy i leków, które modulują układ odpornościowy, tak zwane blokery punktów kontrolnych, są rewolucją w ciągu ostatnich kilku lat. Stosowanie tych, mówiąc w dużym skrócie, to są leki, które odhamowują działanie układu odpornościowego przeciwko nowotworom. Powodują, że układ odpornościowy zaczyna skupiać się na leczeniu nowotworów i te leki w ciągu ostatnich 5 lat naprawdę zrewolucjonizowały onkologię. Takim drugim lekiem, jeśli chodzi o immunoterapię, są tak zwane komórki CAR. Komórki, które mają rewelacyjne efekty, jeśli chodzi o leczenie nowotworów. W obu przypadkach, mimo że efekty są spektakularne, tym takim blokiem czy blokadą jest niestety cena tych leków. Proszę sobie wyobrazić, że jedna dawka tych komórek CAR kosztuje w Stanach Zjednoczonych $500,000.
No być może z czasem będą taniały te
jak
terapie.
Jak zwykle, jak z każdym lekiem, natomiast to trochę potrwa i trzeba, w związku z tym, że rzeczywiście tych leków testowanych jest bardzo dużo, myślę, że dosyć szybko konkurencja spowoduje, że te ceny spadną, ale mimo wszystko nadal będzie to jednak kosztowało. No niestety z różnych powodów tak to działa.
Czy to jest przyszłość medycyny, dzięki której pokonamy kiedyś choroby dotąd nieuleczalne?
Ja myślę, że to jest niewątpliwie jedno z ważniejszych narzędzi do pokonania tych nieuleczalnych chorób. Na pewno tak.
Profesor doktor habilitowany Piotr Trzonkowski, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, że przyszedł pan do studia
bardzo
i podzielił
dziękuję.
Się swoją wiedzą. Państwu dziękuję za SMS-y i już teraz zapraszam za tydzień na spotkanie z onkologiem i radioterapeutą doktorem Andrzejem Badzio, dyrektorem medycznym Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu. Będziemy rozmawiać o radioterapii, jej możliwościach leczniczych, ale też o skutkach ubocznych. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.